Słyszymy się ponownie w audycji L4, gdzie łączymy się ze słonecznym Ełkiem, a dokładniej z kapitanem Mazura, Hubertem Morskim. Dzień dobry i miło Cię słyszeć na naszej antenie.
Dzień dobry, miło Ciebie również słyszeć.
To może na początek zaczniemy troszkę nietypowo, bo przyznam, że zostałem podpuszczony, żeby zapytać, skąd wzięła się Twoja ksywa Udo?
Oj, powiem Ci szczerze, że to taka historia troszeczkę dłuższa, ale no kiedyś jak były święta wielkanocne, gdzie właśnie ten czas się zbliża, to ten śmigus dyngus był bardzo taki popularny i tak samo u nas na podwórku, gdzie czas się spędzało, można powiedzieć, od rana do wieczora, ciągle oblewając się, czy to ze znajomymi, czy to z nieznajomymi. No i mama woła mnie do domu, mówię, zjadł może być coś w końcu, więc ja tylko wpadłem chwilę, napełniłem te wiaderka wodą, udko z kurczaka w kieszeń, włożyłem i dalej na podwórko i tak minął dłuższy czas i usiedliśmy, mówię, o kurczę, zgłodniałem właśnie i wyciągam to udko takie już zdewastowane. No i tak się przyjęło, udko, udko, później udo, udo i tak calutki czas. Jest ten Udo.
Hubert, w takim razie zacznijmy już na poważnie tematy ligowe, bo Mazur notuje naprawdę słaby start tej rundy wiosennej. 3 porażki na początku to chyba nie był scenariusz, którego się spodziewaliście.
Ten start na pewno nie był tak, jak się spodziewaliśmy i zdawaliśmy sobie sprawę, że zaczynamy tą rundę z drużynami, które zakończyły rundę jesienną niżej od nas i wiedzieliśmy, jak bardzo będzie to ważne dla nas. No nie potoczyły się tak, jakbyśmy chcieli i oprócz tego pierwszego meczu, gdzie graliśmy z Polonią Lidzbark Warmiński. Tam też były zawirowania i wiedzieliśmy, że to będzie na początku ciężki mecz, no ale spodziewaliśmy się tego. A te kolejne 2 mecze, to do nich przykładaliśmy bardzo dużo uwagi. No, mecz w Elblągu potoczył się, można powiedzieć, do 75. minuty po naszej myśli, bo wygrywaliśmy 2-0. Później rozluźnienie, strzelili nam brameczkę na 2-1 i uwierzyli w to. I napastnik, można powiedzieć, miał tam dzień życia, bo strzelił 2 kapitalne bramki. Później z Barczewem graliśmy u siebie i też to no, wiedzieliśmy, że jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo jeżeli wygrywają z nami, to można powiedzieć podłączają się pod nas gdzieś blisko. No, ten mecz zupełnie nam nie wyszedł jako dla całej drużyny, bo mimo, że sytuację mieliśmy, żeby otworzyć wynik gdzieś na 1-0, później na 2-0, ale to jednak oni strzelili na bramkę na 1-0 i już nie mogliśmy się podnieść. Taki słabszy dzień to był i już w drugiej połowie po tej bramce na 1-0 zupełnie nam nic nie szło i na pewno zdecydowanie zasłużone zwycięstwo tutaj tego Barczewa. Ten czwarty już z Morągowią, to już wszystko musieliśmy postawić na jedną kartę, bo tutaj już nie można było sobie pozwolić na żadną porażkę. Wróciły osoby po kontuzjach, bo ten okres przygotowawczy, to tak jak zresztą w całym województwie, był bardzo ciężki. Te boiska były ciężkie, warunki uniemożliwiały czasami nawet trenowanie i doszło do tego parę kontuzji u nas i można powiedzieć 2 kluczowych zawodników i Maciek Kisiel i Kuba Zagórski wypadli nam i dopiero teraz z Morągowią byli dostępni. No i ten mecz już na pewno zdecydowanie lepiej wyglądał już, jak oni wrócili. Myślę, że ta pierwsza połowa to no, zdecydowanie dla nas była, no, ale później oczywiście znowu nie ustrzegliśmy się jakiegoś błędu, strzelili na 2-1, ruszyli na nas, strzelili na 3-2 i ta końcówka była naprawdę nerwowa, no ale długo wyczekiwane 3 punkty i można powiedzieć, że powoli zaczynamy wracać na tą drogę, którą sobie tam wyznaczyliśmy przed tą rundą.
Czyli to zwycięstwo nad Morągowią w poprzedniej kolejce pozwoliło wam mimo wszystko troszkę odetchnąć?
To na pewno tak. Potrzebowaliśmy tego jako drużyna, tych 3 punktów, bo wiemy jak to jest, jak przegrywasz 1 mecz, 2-3, no to już nie możesz sobie pozwolić, tym bardziej, że ci rywale z dołu gdzieś gonią, zaczynają wierzyć. Faza tego sezonu wkracza już w takie momenty, gdzie klaruje się tabela. Jedni walczą awans, drudzy utrzymanie, a wiemy, że ta sytuacja w wyższych ligach, gdzie czy druga, czy trzecia liga też nie jest taka kolorowa i do końca tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, które miejsce zapewni utrzymanie, dlatego zakładamy sobie najgorszy scenariusz, jaki jest, że mimo, że powiedzmy tam spadną drużyny i z drugiej ligi do trzeciej, i z trzeciej do czwartej, to te 10. miejsce jest bezpieczne i to na pewno dla nas te 10. miejsce to chcielibyśmy sobie zapewnić dużo wcześniej, żeby mieć spokojniejszą końcówkę tej rundy, a nie tak jak w te wcześniejsze sezony, gdzie 2 sezony temu w ostatniej kolejce bodajże się utrzymaliśmy z granicą Kętrzyn, a rok temu w barażach, nie? No i tego na pewno chcemy uniknąć. I te zwycięstwo z Morągowią myślę, że no na pewno nam troszeczkę ułatwi i troszeczkę złapiemy takiego świeżego oddechu.
Mazur chyba po prostu lubi tak trzymać swoich kibiców w niepewności aż do ostatnich kolejek, ale wracając jeszcze na moment do tego spotkania z Olimpią, bo czy tę porażkę możemy porównać do tego remisu z zeszłej rundy ze Stawigudo, bo jednak no, wydaje mi się, że można to określić po prostu mianem wpadki.
Znaczy wiedzieliśmy, że Olimpia Elbląg jest na pewno dobrą drużyną, jeżeli chodzi o walory czysto piłkarskie. Mimo, że to są młodzi zawodnicy, to w piłkę naprawdę potrafią grać i wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwe spotkanie. szczerze powiem, że nie porównywałbym tych dwóch meczów w ogóle do siebie, bo z Tawiguda to wygrywaliśmy 5-2, wpuściliśmy młodszych zawodników, żeby zaczęli się ogrywać w tej czwartej lidze. I z Tawiguda tak samo strzeliła na 5-3 i uwierzyła tutaj, a w Elblągu powiem szczerze, że zabrakło takich liderów na boisku, gdzie w momencie jak strzelili na 2-1, to zabrakło, żeby ktoś wziął taką odpowiedzialność na siebie na tym boisku i w tym ciężkim momencie wziął to na swoje barki, pociągnął. Na pewno ta porażka bolała tak samo jak ten remis w Stawigłudzie.
No po tej serii niepowodzeń odbyliście jakąś męską rozmowę w szatni?
Takich męskich rozmów, no to często, czy to jest wygrany mecz, zremisowany, to zazwyczaj po takich meczach staramy się usiąść sobie na spokojnie, może nie w dniu meczu, tylko już czy to w poniedziałek, czy to we wtorek na treningu, jak jest analiza, to staramy się sobie mniej więcej powiedzieć, co tam szwankowało, co powinniśmy zrobić lepiej. Takich męskich słów to na pewno troszeczkę pada, ale też trzeba to równoważyć, tak, bo jest dużo młodych zawodników i nie każdy lubi takie rzeczy, nie?
Wspomniałeś niedawno o Macieju Kisielu, który trzeba przyznać, że zaliczył naprawdę bardzo udany start tej rundy, pomimo tej kontuzji. Na pewno jest jedną z kluczowych postaci, jeśli chodzi obecnie o tę ofensywę Mazura.
Maciek Kisiel i Konrad Radzikowski to dwóch innych napastników. Maciek, jeżeli gramy kombinacyjnie, to umie się utrzymać na piłce, w powietrzu, jest naprawdę bardzo mocny. Nie wiem, czy przegrał w ogóle jakiś pojedynek główkowy w tym meczu, a naprawdę ten obrońca z Mrągowi warunki fizyczne miał też bardzo dobre. No i w takich momentach właśnie, jak tutaj mieliśmy 3 porażki z rzędu, to myślę, że takie kluczowe było to, że akurat na ten mecz Maciek wrócił i Konrad mógł troszeczkę odetchnąć, bo nie wszystko tak jakby spoczywało na jego barkach, a Maciek no robił to, w czym czuje się najlepiej, czyli ta walka w powietrzu, utrzymywanie się na piłce. To można powiedzieć, że to naprawdę jest jeden z takich lepszych, jeżeli chodzi o utrzymanie piłki przy sobie, to napastników w czwartej lidze. No i fajnie, że wrócił, bo teraz też mamy mecz z Drwęcą, który też jest dla nas bardzo ważny i fajnie, że jest zdrowy i oby nie łapał tych kontuzji, bo jak wiemy, do młodszych zawodników już nie należy.
Może wieku mu nie wytykajmy, ale na pewno to spotkanie z Drwęcą będzie kluczowe, bo rywal blisko w tabeli, zresztą też można porównać ich do waszej sytuacji, bo nie rozpoczęli najlepiej tej rundy, oni wciąż jeszcze czekają na pierwsze zwycięstwo, ale podejrzewam, że nie chcecie im tego umożliwić.
Nie, przede wszystkim chcielibyśmy wrócić do tego, gdzie cechowało nas we wcześniejszych nawet sezonach, że wygrać z Mazurem w Ełku, to naprawdę było nie lada wyzwanie i tutaj dwie pierwsze kolejki, czy to z Lidzbarkiem, czy z Barczewem, no pokazały, że przegraliśmy te mecze i mówię, ten mecz z Drwęcą, fajnie, że właśnie po zwycięstwie z Mrągowią możemy zagrać z Drwęcą u siebie i już powtarzaliśmy to nawet po meczu z Mrągowią, że pora wracać do tego, co dobre i żeby ta twierdza Ełk była budowana w dalszym ciągu. Nieważne, kto tutaj przyjeżdża, czy to jest Drwęca, czy lepsze drużyny z wyższych miejsc, żeby ciężko było im wygrać z nami u nas na stadionie.
Czy cieszy cię to, że pomimo tych słabszych wyników na początku rundy klub nie zdecydował się na żadne zmiany w sztabie szkoleniowym? W przeciwieństwie właśnie do innych klubów u was jest w miarę tak stabilnie, a te poprzednie kolejki czy też miesiące pokazały, że no liga naprawdę kręci się dookoła tych karuzeli zmian.
To tak jak już tutaj wspomniałeś, no Mazur Ełk jest myślę, że klubem takim stabilnym, który daje szansę i nie jest, można powiedzieć, na wariackich papierach, że nie wyjdzie mecz, 2 czy 3, czy powiedzmy runda i już myślimy o zmianie, czy to sztabu szkoleniowego, czy zawodników. Spokojnie wszystko budujemy. Można powiedzieć, znamy też swoje miejsce w szeregu, bo po prostu widzimy, jak funkcjonują inne kluby w czwartej lidze, czy Stomilosz, czy Concordia. To myślę, że na razie jeszcze troszeczkę brakuje, więc myślę, że prezes też sobie zdaje sobie z tego sprawę, więc chłodne takie spojrzenie jego na tą sytuację. I na pewno też nam to pomaga, bo jeszcze jakieś zawirowania w klubie dodatkowo na pewno by nam tutaj nie pomogły.
Chciałbym teraz porozmawiać o waszej grze defensywnej, bo jesteś przedstawicielem właśnie tego bloku, a w 4 spotkaniach straciliście aż 11 bramek. Z czego to wynika? Bo jednak Mazur charakteryzował się taką stabilniejszą grą w obronie.
Nie wiem, czy to może dobrze zabrzmi, ale ogólnie dużo zawodników na przykład z linii obrony teraz podstawowych właśnie miało kontuzje, pauzowało za kartki. Niektórzy postanowili na przykład iść do wojska i mieli wyjazdy, czyli ta linia defensywy praktycznie była na mecz tworzona z zawodników, którzy nie grali na swoich pozycjach. Teraz w miarę to już tak się stabilizuje. Tutaj zawodnicy wrócili z tych szkoleń, więc myślę, że teraz będzie troszeczkę lepiej, ale tak jak mówisz, myślę, że jako drużyna po prostu te pierwsze spotkania słabo broniliśmy jako całość, nie?
To też pokrywa się z tym, o czym chciałem teraz porozmawiać, bo przed rundą wiosenną nie doszło u was do żadnych większych wzmocnień, jedynie pozycja bramkarza, jeśli się nie mylę, została troszkę wzmocniona. No a w trakcie rozgrywek odszedł m.in. Miłosz Dunaj z tej defensywy. defensywy, także to chyba pokłada się tego, że odczuwacie brak tej głębi składu obecnie.
Tak, na pewno. No Miłosz to był, można powiedzieć, no z Makarem rywalizowali cały czas o miejsce w składzie. Tutaj wiadomo, jak jest rywalizacja, to i poziom się zwiększa. Teraz Miłosz wyjechał na studia, a właśnie Makar poszedł do wojska, co nie umożliwiało mu trenowania z nami cały czas. I z racji tego musieliśmy, no trenerzy musieli w sumie tutaj się głowić, kogo postawić na prawą obronę. Doszło do tego, że musieliśmy grać prawym pomocnikiem, no ale wywiązuje się z tego w miarę dobrze. Wiadomo, nie jest to jego pozycja, no ale staramy się mu pomagać jako drużyna. Trenerzy gdzieś mu nakreślają wskazówki i myślę, że będzie teraz coraz lepiej. Wraca Makar, wracają ludzie po kartkach, po kontuzjach, więc myślę, że będzie do przodu.
To teraz przejdźmy na troszkę inny temat, bo niedawno mieliście okazję zmierzyć się w Ełku z reprezentacją Polski w mini futbolu. Brałeś udział w tym spotkaniu?
Tak, w ramach treningu mieliśmy takie dwa sparingi podzieleni, zostaliśmy na dwie grupy i jedna grupa grała z jedną, tak jakby grupą reprezentacji mini futbolu, a druga z drugą. Powiem szczerze, że dwie różne dyscypliny sportu, nie? Intensywność w tych małych grach jest naprawdę bardzo duża. Mieli swoje schematy poruszania się ciągle po boisku, wybloki w małej przestrzeni. No, zasuwać trzeba naprawdę, nie wiem, 3-4 minuty i zmiana, tak oni funkcjonowali i to naprawdę, jeżeli chodzi o intensywność tego sparingu, chyba 2x30 minut, to naprawdę była bardzo ogromna, nawet nieporównywalna z takimi meczami 11-11, nie?
Tym bardziej należy się uznanie waszemu trenerowi, Patrykowi Gądkowi, bo przez wiele lat był właśnie kapitanem reprezentacji mini futbolu.
My to się śmieliśmy, że jeszcze potrafi to pogodzić, to naprawdę szacunek dla niego duży, bo się zdarza nam też czasami gdzieś czy pojechać na jakiś turniej orlikowy, ale to nie jest taki, można powiedzieć, poziom zaawansowany, w jakim on uczestniczył, czy na Mistrzostwach Europy, czy Mistrzostwach Świata. To ta intensywność, no mówię, ja tutaj miałem okazję odczuć to na własnej skórze, to powiem szczerze, że naprawdę trzeba mieć kupę zdrowia, kupę sił przede wszystkim.
Przejdźmy teraz do twojej przeszłości, bo jako były zawodnik z Nicza, jak obecnie patrzysz na sytuację klubu, który niedawno sięgnął po mistrzostwo, a teraz ewidentnie ma problemy w tych realiach trzecioligowych?
Z mojego punktu widzenia to powiem szczerze, że ta grupa pierwsza, trzeciej ligi to naprawdę jest dużo wyższy poziom niż my rywalizowaliśmy jeszcze parę lat temu. Można powiedzieć, że te drużyny w trzeciej lidze to już są czysto profesjonalne, że niczym innym się nie zajmują. Te, które się zajmują, to właśnie są w strefie spadkowej, nie? To dąży, myślę, że do tego, żeby ta trzecia liga stała się niedługo już w pełni profesjonalna i nie będzie miejsca właśnie dla takich drużyn, gdzie wiążą, powiedzmy, pracę z graniem w piłkę. I tutaj właśnie Znicz jest tego przykładem, że na czwartą ligę tutaj wystarczyło, no na pewno jeszcze osłabienia tam też, bo wiem, że odeszło paru zawodników. Za dużo nie przyszło, no przykro się patrzy ogólnie, że zostali moi koledzy, grają moi koledzy dalej. Szkoda, że tak naprawdę nie idzie im w ogóle i myślę, że już są pogodzeni z tym spadkiem, no bo odrobić taką stratę punktów to ja uważam za niemożliwą już. A jak sytuacja się potoczy w przyszłym roku, no to już nie wiem, jakie plany ma prezes klubu, ale na pewno będą potrzebowali wzmocnić. Nie wiem w ogóle, czy mają takie plany awansować z powrotem do trzeciej ligi, czy dać sobie troszeczkę czasu, ale jeżeli mają plany szybkiego powrotu, znając ambicje prezesa z Białej Piski, to myślę, że chęć powrotu będzie bardzo szybka, więc wzmocnień i myślę, że tej wizji klubu, takiej długoterminowej, no to na pewno będzie trzeba to zmienić.
To teraz cofnijmy się do 2017 roku. Podejrzewam, że wiesz, o co już chcę zapytać, ale miałeś wtedy okazję zagrać w wojskowym Pucharze Świata w barwach reprezentacji Polski w Omanie. Jak wspominasz ten turniej?
Ja już myślałem, że zapytasz o narodziny córki, bo też w 2017 się urodziła.
Do tego akurat nie wiedziałem.
Powiem szczerze, że wspominam to bardzo dobrze, bo nie wiem, czy wiesz może, czy ludzie zdają sobie sprawę ogólnie w większości krajów takich, powiedzmy, właśnie tego Bliskiego Wschodu, czy gdzieś afrykańskich, czy azjatyckich, to większość obywateli jest uznawanych jako żołnierze i każdy tam ma, powiedzmy, legitymację wojskową i on może na takie mistrzostwa pojechać. I my w grupie mieliśmy, pamiętam, Egipt, chyba Syrię i Kanadę, no to Egipt i właśnie ta Syria, to byli normalnie reprezentanci kraju, nie? To naprawdę doświadczenie było bardzo duże i gramy mecz z Egiptem na przykład i wiesz, 1-1 mamy, strzela gościu z rzutu wolnego, później wracamy do hotelu, patrzymy, a tam filmiki na YouTubie po 8 milionów wyświetleń, nie? Później dopiero tak naprawdę zdaliśmy sobie sprawę, że to są profesjonalni piłkarze, którzy grają w piłkę gdzieś na Bliskim Wschodzie, czy w Azji, w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Poziom był naprawdę bardzo duży. Kapitanem reprezentacji Syrii był normalny kapitan reprezentacji Syrii.
O proszę, do tego się nie dokopałem, ale ta grupa na pewno była bardzo wymagająca, bo zarówno Egipt, jak i Syria walczyły później w meczu o trzecie miejsce.
Tak, no myśmy ogólnie, jak akurat tak się złożyło, że hotel mieliśmy mieszkaliśmy blisko tego narodowego stadionu w Muskacie, w Omanie, to mieliśmy akredytację, mogliśmy chodzić sobie na mecze. To z perspektywy całych mistrzostw dla mnie Egipt grał najlepszą piłkę, nie? To ja myślałem, że oni wygrają te mistrzostwa, ale no tak jak mówisz, walczyli razem z Syrią o trzecie miejsce później, no to naprawdę była bardzo wymagająca grupa. Ale w naszej kadrze też było paru takich chłopaków, którzy gdzieś się otarli o ekstraklasę i grali. Na przykład był taki Mateusz Łuczak, który grał w Lechii Gdańsk, grał w Koronie Kielce, później poszedł do wojska, czy w środku pola Marek Niewiada z Floty Świnoujście w pierwszej lidze jeszcze cały czas grał. I wiem, że był temat tam, kiedyś wspominał Pogoni Szczecin, no ale z racji tego, że był żołnierzem, no to nie chciał porzucać tak jakby pracy swojej w wojsku, żeby zająć się już tylko stricte piłką nożną. Paru chłopaków z drugiej ligi było, Przemek Kostuch, Adrian Kochanek, no i większość to już trzecioligowcy wtedy, nie?
A jak ty zareagowałeś na to powołanie?
Znaczy, że też była taka śmieszna sytuacja, bo miałem urlop akurat i trafiłem na artykuł na Weszło, co się dzieje z braćmi Kokosińskimi. No i mówię, przeczytam sobie, no i czytam, patrzę i jeden z nich właśnie był w reprezentacji Wojska Polskiego. Ja mówię, kurczę, istnieje coś takiego? No i gdzieś poszperałem w necie i rzeczywiście coś takiego było. Artykuł się ukazał w takiej gazecie Polska Zbrojna i był tam mail właśnie do kogoś, kto jest odpowiedzialny za przesłanie informacji dla sztabu szkoleniowego. Więc wysłałem tego maila, takie swoje piłkarskie CV, no i zadzwonili do mnie, się ucieszyłem. Rywalizacja była naprawdę na tym zgrupowaniu, można powiedzieć, to nawet nie była reprezentacja, tylko taka selekcja do reprezentacji, żeby się dostać. I wiem, że z tej selekcji trzech zawodników się dostało właśnie w tym ja. Później to już był szereg zgrupowań przez około rok czasu właśnie, żeby wyselekcjonować tą kadrę na Mistrzostwa Świata. No to naprawdę się ucieszyłem, że znalazłem się na tej liście później do tej szerokiej kadry na Mistrzostwa Świata.
Jakie to uczucie jest reprezentować Polskę? Wybiec z orzełkiem na piersi na arenie międzynarodowej?
Na pewno była duma, mimo że na początku nie zdawaliśmy sobie tak naprawdę, jakiej rangi są to mistrzostwa, ale jak zaleciliśmy do Omanu, to już od samego lotniska już wiedzieliśmy, że to jest naprawdę duże przedsięwzięcie, bo w stolicy, można powiedzieć, no w każdym miejscu były flagi piłkarzy z Omanu. Tak jakbyś szedł ulicą u nas w Ełku i wiesz, flagi wiszą zawodników, no i opiekował się nami taki żołnierz chyba z armii omańskiej, no to mówił, że reprezentacja Omanu to jest normalna reprezentacja Omanu, nie? Bo u nich jest właśnie tak, że każdy obywatel jest żołnierzem i mogli po prostu sobie grać, no a duma była naprawdę bardzo duża, bo nawet była sytuacja, że graliśmy pierwszy mecz z Egiptem, to zdarzyło się, że nawet było kilku Polaków na trybunach, wiadomo, w większości to byli Egipcjanie i to naprawdę była liczna grupa, bo tu gdzieś chyba około 5000 ich nawet tam było, więc fajne przeżycie takie. A jeszcze z śmiechem, żartem patrzymy powołania, mieliśmy taką swoją grupę i każdy kraj wrzucał swoje powołania i w szerokiej kadrze tej 23-osobowej był Mohamed Salah, ale nie był na tych mistrzostwach, ale byli inni piłkarze z reprezentacji Egiptu.
Nie dostał się po prostu, czy odmówił?
Nie, pewnie coś ważniejszego.
W sumie w tamtym czasie już chyba Roma, jeśli się nie mylę.
Był w Romie już, bo mieliśmy u siebie chyba kibica Romy, to właśnie mówił, że chyba w Romie.
To niewiele zabrakło, żeby mogli się spotkać razem, ale powiedzmy, że Mohamed Salah może po prostu żałować, że nie miał okazji zmierzyć się z tobą.
Tak, bo może miałby wojskowe mistrzostwo świata, a nie trzecie, czy czwarte miejsce.
Czy nadal bierzecie udział w tego typu rozgrywkach, czy już ta reprezentacja, powiedzmy, troszkę jednak odeszła na drugi bok?
Nie, my po powrocie z Omanu, później w 2019 roku, odbyły się wojskowe igrzyska olimpijskie. To jest taka, można powiedzieć, impreza, gdzie biorą udział wszyscy żołnierze, czyli powiedzmy, tak jak w naszym przypadku w Polsce, też jest dużo takich zawodowych sportowców, którzy są w armii, czy właśnie ci biegacze, to oni wszyscy byli, ale wiem, że z piłką nożną coś poszło nie tak i po prostu nie zgłosili nas, albo zgłosili troszeczkę za późno i już niestety byliśmy na liście rezerwowej. Nie wiadomo było chyba, czy Grecja przystąpi, ale przystąpiła, no i my jako piłka nożna nie pojechaliśmy już tam. To jeżeli chodzi o kwestie reprezentacyjne, to później jeszcze był chyba jeden mecz tylko rozegrany taki, żeby spróbować wskrzesić tą reprezentację. Zagraliśmy z Chrobrym Głogów, wtedy w pierwszej lidze też dalej jest i wtedy graliśmy sparing z nimi. Niestety ta reprezentacja upadła, a jeżeli chodzi o inne rozgrywki, to tak, cały czas są tutaj w wojsku, ale ja już, można powiedzieć, tak staram się to ograniczać. Z racji też na swój wiek no i obowiązków służbowych troszeczkę więcej, więc można powiedzieć, że te wojskowe granie już mam najlepsze czasy za sobą.
To już na samym koniec, skoro wspomniałeś o swoim wieku, to czy Mazur będzie tym klubem, w którym zakończysz karierę?
Wracając do Ełku z Białej Piskiej, założyłem sobie, że Mazur Ełk już będzie moim ostatnim klubem na przestrzeni swojej przygody. Teraz z perspektywy czasu chyba za dużo spędziłem czasu poza Ełkiem, bo to były 2 lata w Romincie Gołdap chyba, tak, i 3 lata w Białej Piskiej. Myślę, że to już starczy wyjazdów. Cele były inne, znaczy cel pierwszy został zrealizowany, bo wracając z trzeciej ligi, to drużyna Mazura Ełk właśnie spadła do okręgówki. Prezes założył sobie taki cel, że wracamy w rok do czwartej ligi. Ten cel zrealizowaliśmy jako drużyna, jako cały klub i wszystko miało, powiedzmy, podążać w stronę tego, żeby krok po kroczku, powiedzmy z perspektywy 2-3 lat, spróbować zawalczyć o trzecią ligę. No niestety to nam się nie udało, ale jak chłopaki się śmieją w szatni, Hubert nie przepuści sytuacji, dopóki Mazur nie awansuje do trzeciej ligi. Więc nie wiem, ile jeszcze mi zostało tego grania, ale myślę, że tak, Mazur będzie moim ostatnim klubem.
I tego też ci życzymy jak najbardziej, bo w tym tygodniu gościem magazynu L4 był Hubert Molski. Dziękuję ci jeszcze raz za tę naprawdę długą i ciekawą rozmowę, za poświęcony czas i oczywiście życzymy wam powodzenia w tych kolejnych meczach.
Dzięki bardzo, przyda się na pewno powodzonko.
A w L4 usłyszymy się tuż po krótkiej przerwie muzycznej, gdzie zobaczymy, co czeka nas w najbliższej kolejce.